Drodzy, chciałbym podzielić się czymś, co Pan Bóg od długiego czasu, jakby to powiedzieć, czyni w moim życiu. A może mówi, zwraca uwagę na pewne kwestie. Uczy mnie pewnych kwestii. I myślę, że to dzisiejsze kazanie autentycznie, to już nie jest taki zabieg, wiecie, żeby się przypodobać tym, którzy słuchają, ale to kazanie jest rzeczywiście najpierw dla mnie. Bo ono bardzo dużo mówi z tego, co Pan Bóg pokazuje, co Pan Bóg mówi względem mojego życia. Mam nadzieję, że będzie to też inspiracja dla każdego z was, że każdy z nas będzie w stanie w jakiś sposób się odnaleźć albo otworzyć swoje serce i powiedzieć: Panie Boże, powiedz coś dla mnie, powiedz coś do mnie. Nie wiem też, ile mi to zajmie, bo mogę mówić 10 minut, mogę mówić pół godziny. Mam nadzieję, że powiem konkretnie i mam nadzieję, że to, o czym będę dzisiaj mówił, będzie wartościowe. Nie postawię na czas, żeby go jakoś tam mocno zapełnić, ale że powiem o tych najważniejszych rzeczach, które odbieram od Pana Boga. Słuchajcie, drodzy, nie mówię też z pozycji uczonego, bo nie jestem teologiem, nie mam takiego wykształcenia. Mogę wam powiedzieć tylko i wyłącznie, chociaż doceniam wszystkich tych, którzy, można powiedzieć, profesjonalnie studiują Biblię i mają do tego duże doświadczenie, dużą wiedzę, wiele narzędzi. Ja chciałbym opowiedzieć wam to, w jaki sposób, albo inaczej, co Biblia ostatnio, prawie od 3 miesięcy, mówi do mnie, mówi do mojego serca. W jaki sposób Pan Bóg zestawia moje serce z tym obrazem, który pewnie dla Niego ma. Być może w jakiś sposób zestawi też twoje serce z tym swoim planem, ze swoim obrazem. Mogę wam obiecać, że to kazanie będzie niedoskonałe. To jest jedyna rzecz, którą mogę wam obiecać. Nie da się, nie umiem w krótkim czasie poruszyć wszystkiego. Myślę, że tu każdy z nas jakby stanął, mógłby coś dołożyć. Dlatego zachęcam do tego, aby temat, o którym dzisiaj będę mówił, a będę mówił o dobrym miejscu, był tematem, który zostanie z nami wszystkimi po nabożeństwie, zostanie po tym, jak odsłuchacie być może w późniejszym terminie nagrania na YouTubie, tak abyśmy mogli pomyśleć, abyśmy mogli przetworzyć go, abyśmy mogli otworzyć swoją Biblię i poszukać w niej, co jeszcze Pan Bóg w tym temacie mówi do mnie. Abyśmy mogli może mieć nową refleksję. Może będziecie chcieli się ze mną podzielić tą nową refleksją albo przedyskutować jakąś rzecz. Zachęcam do tego. Myślę, że to jest właśnie taki model uczenia się, ale też uczenia się od siebie nawzajem. Uczenia się od siebie i wspólnego budowania. I mam w końcu nadzieję, że nie będzie to tylko banalne słowo, chociaż będę korzystał z bardzo znanych fragmentów. Ja zauważyłem w swoim życiu coś takiego, że kiedy pomijam te znane fragmenty, a zaczynam, mam taką ogromną chęć na to, żeby jakieś słowo albo jakieś coś, co czytam w Biblii, było takie odkrywcze, ale wiecie, takie bardzo głębokie, takie dla naprawdę dojrzałego człowieka, to wtedy, kiedy pomijam te rzeczy, które są często albo może znane, albo często powtarzane, jest takie zagrożenie, że przestaję na nie zwracać uwagę, a Pan Jezus, a to są najczęściej rzeczy, o których Pan Jezus mówił jako o rzeczach bardzo istotnych dla naszego życia, które są w sumie podstawą bycia chrześcijaninem, bycia Jego uczniem. Często zamieniamy te, czy do naszego języka wkradło się właśnie takie nazewnictwo chrześcijanin, denominacja, kościół, część wspólnoty, a tak naprawdę chodzi o uczniostwo. Chodzi o to, żeby być częścią grupy, która uczy się od Pana Boga, uczy się od Pana Jezusa. Od jakiegoś czasu, tak jak mówiłem, mniej więcej od 3 miesięcy, bo mniej więcej w 2-3 miesiące temu określiliśmy sobie ten harmonogram kazań. Wiedziałem, że dzisiaj będę mówił. I od tego czasu się przygotowuję. I od tego czasu Pan Bóg bardzo wyraźnie mówi mi o czymś, co już jakiś czas temu padło tutaj, w sensie na pewien temat. Mianowicie mówi mi o Królestwie Bożym. to Królestwo Boże zostało poruszone w kontekście wizji, którą się dzieliliśmy i tego kierunku, do którego chcemy, aby wszystkie inne działalności, rzeczy, które się dzieją, czy będą dziać w Antiochii, zmierzały. Natomiast Pan Bóg wie, że mówi o Królestwie Bożym i zestawia je z moim sercem. Zestawia je z tym, jak to Królestwo objawia się albo jak przejawia się w moim sercu, w moim życiu. Czy jestem częścią Królestwa takiego, który opisuje Pismo Święte, Królestwa Bożego, czy jestem jakąś częścią Królestwa Jóźwika, Marcina Jóźwika, który jest jakąś wersją. Kiedy Jezus przyszedł i mówił o Królestwie Bożym, kiedy przyszedł jako właśnie Mesjasz, wielu miał wielką nadzieję na to, że urzeczywistni się taki obraz Królestwa Bożego zgodny z ich wizją, z tym, czego oni oczekiwali. Oni oczekiwali, że będzie to król, który przyjdzie, zbierze wojsko i wprowadzi taki ziemski ład i ziemski porządek. Natomiast Pan Jezus ich rozczarował. Pan Jezus rozczarował wszystkich tych, którzy mieli taką nadzieję, bo On przyszedł z królestwem, które, czy mówił o królestwie, które było zupełnie inne, zupełnie różne od tego ziemskiego. To dobre miejsce, o którym chcę mówić, to właśnie to królestwo, było takie nieuchwytne, było takie dziwne, było takie tajemnicze, bo zaraz zobaczymy, Pan Jezus nie mówi nigdy wprost o Królestwie Bożym. Nigdy nie powiedział, Królestwo Boże jest takie, 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 to jest to i to. On często mówi przypowieściami, porównuje. Chciałbym pomyśleć o tym, czy jestem, jakim jestem obywatelem, może tak powinienem powiedzieć, a może i czy, obywatelem Królestwa Bożego. Trochę o Królestwie Bożym mówił Edward kilka kazań temu, kilka niedziel temu. Natomiast zobaczycie, użyję wersetów, które są bardzo mocno znane. Ale dla mnie, kiedy zatrzymam się na chwilę nad nimi, bardzo mocno i bardzo żywo, w żywy sposób przemawiają. Bo one odkrywają, co jest najważniejsze, jaki jest Boży porządek, jak Pan Bóg poukładał życie człowieka, moje życie i czego Bóg chce ode mnie, jako od tego, który ma iść za Nim i naśladować Go. Królestwo Boże w kazaniach Jezusa charakteryzuje się tym, że właśnie Jezus nie mówi o tym wprost, tylko przyrównuje Królestwo Boże do różnych rzeczy. Jest pierwszy werset, który chciałbym, żebyśmy przeczytali w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, 44 wersecie. Czytamy tak. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju, którą gdy była pełna, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy, dobre wybrali do naczyń, a złe wyrzucili. Popatrzmy, pierwsza rzecz, na którą chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, od której chciałbym wyjść, to jest właśnie to, że Pan Jezus, mówiąc o Królestwie Bożym, przede wszystkim mówi o tym, że ono jest cenne, że ono jest wartościowe, że to jest coś, dlaczego ludzie są w stanie poświęcić bardzo dużo, czasem wszystko, sprzedać wszystko, co mają i kupić jakąś rolę, żeby zdobyć skarb, który tam jest ukryty. Coś, co jest cenniejszego niż to, co dotychczas mieli. Albo cenną perłę, albo wiele ryb, tych, które są wartościowe. Pan Jezus, mówiąc o Bożym Królestwie, mówi o pewnej wartości. Mówi o tym, że Boże Królestwo jest cenne, jest wartościowe. Niedawno, kiedy Edward miał kazanie i kiedy później mówiliśmy też o różnych perspektywach, padło kilka myśli. Pierwsze to, że Boże Królestwo to jest to miejsce, w którym rządzi Pan Jezus, Pan Bóg. Boże Królestwo. Gdyby to było Królestwo Marcina, to by było Królestwo, w którym rządzi Marcin, ale to Pan Bóg rządzi w tym Królestwie. On jest Jego władcą. To Królestwo rządzi się pewnymi prawami. To Królestwo rządzi się pewnymi zasadami, które mają właśnie służyć temu, żeby władca mógł władać. I bycie w Królestwie Bożym objawia się, to jest taka jedna z głównych myśli, objawia się posłuszeństwu, czy przez posłuszeństwo dla Pana Boga. I teraz tak się zastanawiam bardzo mocno, to co takiego jest cennego? Wiecie, chciałbym, żebyśmy na razie, chociaż ciężko będzie, nie myśleli o tej niesamowitości Pana Boga, o Jego władzy, Jego wielkości, miłości i tak dalej. Kiedy mówię komuś, Boże Królestwo, tam gdzie rządzi Pan Jezus, jest bardzo cenne, jest bardzo wspaniałe, jest bardzo wartościowe, to pierwsza myśl pojawia się taka. No ale jak to? Boże Królestwo, skoro Pan Bóg rządzi, to Pan Bóg ogranicza nas, nie pozwala nam pewnych rzeczy, nakazuje pewne rzeczy, zakazuje, wprowadza pewne standardy. A ja bym chciał mieć wolność, ja bym chciał w zupełnej wolności sam decydować o sobie. To by było fajne miejsce. Ale nie, że ktoś mi narzuca. Dlaczego to jest wartościowe? Dlaczego to miałoby być czymś wyjątkowym? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo mocno się zastanawiałem nad tym, czy Boże, które przyjmuję i zgadzam się z tym jako osoba wierząca, że Boże prawa są dobre, to czy zastanawiam się i mocno się zastanawiałem, czy i na czym polega ta wyjątkowość Bożego Królestwa. I żeby opisać, jakie Boże, żeby opisać, żeby móc powiedzieć, co stanowi o wartości, musielibyśmy sobie powiedzieć, jakie jest Boże Królestwo. Jezus często przyrównuje Boże Królestwo do różnych rzeczy. Więc zobaczmy, co Pan Jezus, czy generalnie co Pismo Święte, co Nowy Testament też, mówi o Bożym Królestwie. To, żeby odkryć, jakie jest Boże Królestwo, można zrobić dwojako. Można zrobić, patrząc na to, jakie są przykazania, jakie są zasady, które rządzą Królestwem, co Biblia mówi o Królestwie, jaki jest jego charakter, ale można spojrzeć też na to, kto rządzi tym Królestwem. Jaki jest charakter tego, który włada, który jest władcą. I chciałbym, żebyśmy bardzo krótko spojrzeli na te dwa obrazy. Przykazania czy zasady, które wyznaczają Boże Królestwo, wyznaczają pewien kierunek. W Ewangelii Marka w 12 rozdziale, 30 wersecie czytamy o największym przykazaniu, na którym opierają się wszystkie inne, czyli o naczelnej zasadzie Królestwa Bożego. Mówiłem, że będą znane fragmenty, ale kiedy myślę o Bożym Królestwie, one pokazują mi zupełnie inny wymiar albo pogłębiają mi ten wymiar właśnie myślenia o tym, co jest najistotniejsze dla Pana Boga. Czytamy, będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego swojego serca i z całej swojej duszy i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego k siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. Kiedy myślę o zasadach, kiedy myślę o prawach, które rządzą Bożym Królestwem, to powinienem zacząć nie od tych drobnych, od tych, które wynikają z tego głównego prawa, tylko powinienem zacząć od głównego prawa. Głównym prawem jest miłość względem Pana Boga, i miłość względem ludzi. Boże Królestwo opiera się na miłości względem Pana Boga i miłości względem ludzi. Jaka to jest miłość względem Pana Boga? To jest miłość, popatrzcie, z całego serca. Całe serce. Tam nie ma miejsca, które kocha mnie bardziej niż Pana Boga. I z całej swojej siły. Siła oznacza wysiłek. Oznacza poświęcenia czegoś, oznacza czasem zrobienie czegoś. Cała swoja siła, z całej swojej duszy, z całej swojej myśli. Wszystko, co jest we mnie, skupia się wokół Pana Boga. Wszystko, co jest we mnie, wypełnia miłość do Pana Boga. Miłość do Pana Boga kieruje moimi decyzjami, moimi wyborami. Miłość do Pana Boga kieruje moimi myślami. Tam już nie ma miejsca na to, żebym bardziej myślał o sobie. Tam jest miejsce, żebym myślał o Panu Bogu i o tym, co jest dla Niego ważne, o tym, o czym On mówi względem mojego życia, względem, nie wiem, mojej służby, tu, gdzie się rozwijam, względem mojej rodziny, względem mojej pracy. Wszystkie te myśli, popatrzcie, wszystkie te myśli o tych różnych rzeczach wypełnia miłość do Pana Boga. I w Bożym Królestwie miłość do Pana Boga jest tym, co kieruje naszym życiem. Popatrzcie, jak wiele się mówi o miłości. Jak wiele razy ja tutaj też mówiłem, może zrobię kiedyś statystykę, może większość moich kazań do tego nawiązuje, ale to tak jest, że to jest taka naczelna zasada, naczelne prawo, w oparciu o które oparte są wszystkie inne. I mógłbym zaraz szukać, bo powiem wam szczerze, że na samym początku, jak tylko myślałem o tym, to zacząłem sobie wynotowywać różnego rodzaju przykazania, zachęty, takie polecenia, które na przykład apostołowie dawali w swoich listach zborom czy osobom, do których pisali. Ale tak naprawdę, i tego można by było wymieniać, i myślę, że moglibyśmy wyjść stąd i po tygodniu wrócić znowu z obszerną księgą z wypisanymi tymi przykładami, ale miłość do Pana Boga podsumowuje to wszystko. To jest banalne, to jest proste, ale to jest podstawowe. Jeżeli we mnie nie będzie miłości do Pana Boga z całej swojej myśli, jeśli swoich myśli, jeśli swojego serca, jeśli swojej siły, jeśli swojej duszy, swojego życia duchowego nie podporządkuje miłości Pana Boga, Panu Bogu, do Pana Boga, jeżeli nie będzie to coś, co będzie wypełniało mnie po brzegi, to czy jestem ja, Marcin, częścią tego wielkiego nie tylko przedsięwzięcia, bo Pan Bóg wysłał nas do tego, żebyśmy głosili Królestwo Boże, ale czy jestem częścią tego miejsca? To jest coś, do czego Bóg zachęca nas. To jest przykazanie, to jest pewna zasada, o której Pan Bóg mówi, takie jest moje królestwo. Moje królestwo jest pełne miłości do mnie, ale też miłości do bliźniego. Miłość do bliźniego już nie jest z całego swojego serca. On już nie wypełnia wszystkiego, ale jest tak jak siebie. Co jestem w stanie sobie dać, sobie ofiarować? Jakie są moje może czasem dążenia, plany? Co jestem w stanie w siebie zainwestować, żeby mi było dobrze, żebym dobrze się czuł, żeby mnie coś nie bolało, żebym mógł być zadowolony, szczęśliwy. To jest właśnie to, czego Bóg chce, abyśmy dawali innym. Abyśmy razem z innymi mogli czy aby względem innych być blisko, abyśmy zwracali uwagę na ich potrzeby tak jak na swoje potrzeby, abyśmy zwracali uwagę na ich ból tak samo jak na nasz ból, abyśmy zwracali uwagę na ich przyjemności tak samo jak zwracamy uwagę na swoje przyjemności. To jest miłość, której Bóg uczy nas względem bliźniego. Boże Królestwo jest pełne chęci, jest pełne otwartości, jest pełne akceptacji. Słuchajcie, nawet akceptacji względem tych, których nie akceptują inni. Tutaj nie ma rozgraniczenia, że będziesz miłował bliźniego swego, ale tylko tych, którzy... Dwukropek i tutaj lista standardów, które spełniają, tych mogę miłować. Będziesz miłował każdego. Jest też drugi fragment, również bardzo znany, który moim zdaniem określa Królestwo Boże, a też mówi o miłości. To jest 1 Koryntian, 13 rozdział. Znamy ten hymn, ale przeczytajmy fragment przynajmniej. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, a jeśli wiedza wniwecz się obróci. I na końcu, teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Wiecie, to co Biblia mówi o miłości, często zaczynam porównywać do takich znaków drogowych, które stoją niedaleko mojego miejsca zamieszkania. Ja już w ogóle ich nie zauważam. Jadę na pamięć. Już w ogóle ich nie zauważam. Nie zwracam uwagi albo nie poświęcam wystarczającego czasu, żeby się na nich skoncentrować. Może macie inaczej. Ja mówię o sobie. I kiedy myślę o miłości, to też są fragmenty, które w dużej mierze są bardzo takie oklepane i często powtarzane. Wyświetlmy jeszcze raz. A co by było, gdybyśmy powiedzieli, gdybyśmy zamienili słowo miłość na Boże Królestwo albo w Bożym Królestwie jest cierpliwość, jest dobrotliwość, nie ma zazdrości, nie ma chełpliwości ani nadymania się, nie ma nieprzystojnego postępowania, nie ma szukania swego, nie ma unoszenia się, nie ma złych myśli, nie ma radości z niesprawiedliwości, ale jest radość z prawdy. Kiedy myślę o Bożym Królestwie, to widzę może bardzo wyidealizowane miejsce, ale to jest miejsce, które Pan Bóg przygotował dla nas. Ono już jest tutaj między nami, bo jesteśmy Jego członkami, można powiedzieć. I to jest miejsce, w którym Pan Bóg chce, abym jako ja, jako Marcin rozwijał się, ale też abym mógł to miejsce głosić. Jest takie miejsce. To jest właśnie Boże Królestwo, kiedy jestem cierpliwy, kiedy jestem dobrotliwy, kiedy nie zazdroszczę i tak dalej, i tak dalej. Zrobiłem taki eksperyment i zachęcam was do tego też. Usiądźcie w domu po tym kazaniu, może dzisiaj jeszcze, może kiedyś. Przejdźcie przez te wszystkie rzeczy, które tu są napisane. Bardzo często ten werset mówi o takiej doskonałej miłości, której nie można uzyskać, tak? Bo od razu przykrywamy to, że jesteśmy niedoskonali jako ludzie. Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób do tej doskonałości zmierzać. Jak jest w moim życiu, ja zrobiłem taki eksperyment, jak jest w moim życiu, jakie obszary wymagają tego, żebym może zaczął coś robić. Boże Królestwo jest też niewidzialne. Jest niewidzialne, ale ma wpływ. Jest taki werset w Ewangelii Łukasza, 17 rozdziale, 20 werset. Czytamy tam, że zapytany przez faryzeuszów Jezus, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, że Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Ani nie będą mówić, oto tutaj jest, albo tam, oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Królestwo Boże to jest coś, czego nie widać. To nie jest państwo, to nie jest grupa, to nie jest jakiś określony kościół, ale kolejny werset ma bardzo duży wpływ na świat. Kolejny werset to jest Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 18 werset. Dalej mówił, do czego jest podobne Królestwo Boże i do czego je przyrównam. Podobne jest do ziarnka gorczycznego, które wziął pewien człowiek i wrzucił do swego ogrodu. I wyrosło i stało się drzewem, i ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach. Boże Królestwo, to miejsce, w którym rządzi Pan Bóg, to miejsce, które opiera się na najważniejszym przykazaniu i z którego wszelkie prawa i wszelkie inne przykazania wynikają. Tam, gdzie przede wszystkim jest miłość do Pana Boga, z całych swoich sił, z całych swoich myśli. Wszystko to, co człowiek robi, jest spowodowane miłością do Pana Boga. Siła, myśli i tak dalej. Tam, gdzie jest miłość do bliźniego, tam, gdzie człowiek innego traktuje tak jak siebie, to Boże Królestwo ma moc, jest niewidzialne, ale ma moc do tego, żeby mieć wpływ na świat, żeby rozrastać się. Być może małe, niewielkie jest w stanie przerodzić się na coś wielkiego. I czytamy, i ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach. To jest miejsce, gdzie ci, którzy nie mają schronienia, mogą je znaleźć. Boże Królestwo to jest miejsce schronienia, miejsce też rozwoju. Jezus w swoich przykazaniach zwraca uwagę na wpływ Kościoła czy uczniów, bo do nich kierował swoje słowa, na świat. I w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, 13 wersecie czytamy tak. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czym żyje ona solą? Nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają je pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, chwali Ojca, który jest w niebie. Boże Królestwo jest widoczne. Ono jest światłością. Ono rozświetla ciemność. Ono jest przyprawą, która zmienia smak, która nadaje smak. To my, ja i ty, jesteśmy światłością, jesteśmy powołani do tego, żeby być światłością świata. To my wnosimy smak dla naszego otoczenia. To my, ja i ty, możemy rozświetlać naszą okolicę. I to będzie silniejsze rozświetlenie, niż gdybyśmy postawili gdzieś w jakimś centralnym miejscu jakiś wielki halogen, bo on rozświetli tylko część. Jeśli każdy z nas rozświetla naszą okolicę, jesteśmy światłością świata. To jest prawdziwa światłość świata, o której mówi Jezus. Boże Królestwo ma moc, ma siłę, ma taką naturę, że zmienia otoczenie. Ma wpływ. Ale wymaga określonego porządku. I kiedy ja zapraszam kogoś do siebie, do domu, to żeby ktoś mógł się dobrze poczuć, to staram się, żeby moje mieszkanie było posprzątane. A że mam 5 kotów, to chwila nieuwagi i naprawdę jest co robić. A jeśli chcę regularnie zapraszać, jeśli chcę swój dom otworzyć na innych, i sprawić, żeby oni się dobrze czuli, to ten porządek muszę utrzymać cały czas. Jeśli chcę być częścią Bożego Królestwa, to też muszę dbać o swoje życie. Muszę dbać o swój porządek regularnie. No chyba, że od czasu do czasu zapraszam kogoś, a tak zamykam się i jestem bardzo, bardzo niedostępny. Bo o tym mówi ten fragment, że to jest miejsce, czy ten poprzedni, to jest miejsce schronienia. Tu jest mowa o światłości, tu jest mowa o znaczeniu, o oddziaływaniu. Jak mogę odnieść to do swojego życia? Jak ty możesz odnieść to do swojego życia? Nie wiem. Zastanów się, pomyśl. co takiego istotnego jest w zachowaniu porządku? Co takiego istotnego w Twoim przypadku jest w kontekście tego, żeby być światłem? Co takiego istotnego w kontekście mnie czy Ciebie jest, żeby kochać, żeby o nią, o tą miłość oprzeć swoje działania, swoje myśli, swoje czyny, swoją siłę? To tyle, jeśli chodzi o Boże zasady, o Królestwo Boże, które określa Słowo Boże mówiące o pewnych przykazaniach i tak dalej. Myślę, że tego moglibyśmy więcej i tutaj tych fragmentów naprawdę jest dużo, które można by było analizować. Ale chciałbym teraz zwrócić uwagę na charakter Bożego Królestwa, do którego chcemy zapraszać, które chcemy głosić innym. Na charakter Bożego Królestwa, który określany jest nie przez prawa czy zasady, ale przez tego, który jest królem. Bo każde państwo, każde królestwo jest w określony sposób prowadzone i ma taki charakter, jaki ma charakter jego władza. I na spotkaniu kaznodziejskim bardzo fajną myślą podzielił się Artur, a inny mój kolega Artur z przeszłości, kolega, też miał pewien taki fragment, takie powiedzenie, które bardzo mocno odnosi się właśnie do poszukiwania charakteru Królestwa Bożego poprzez to, jaki jest Pan Jezus, jaki jest Bóg. Artur powiedział o tym, czy zwrócił nam uwagę na to, że Królestwo Boże i Jego obecność, to czy jest w nas, czy my jesteśmy częścią, jest związane z tym, że Jezus jest w nas. Że jest w nas ten, który rządzi, ten, który włada, ten, który ma, jest wspaniałą osobą, bo znamy ją, prawda? Inny mój kolega też, Artur, mówił o tym, że im więcej w nim jest Jezusa, tym mniej jest Jego. Kiedy mówił o upadkach, kiedy mówił o różnych myślach, o różnych swoich motywacjach, mówił, im więcej we mnie jest Jezusa, tym mniej, czy będzie Jezusa, tym mniej będzie mnie. I coś w tym jest. Popatrzmy, jaki był Jezus. Już nie chciałbym czytać wielu fragmentów z uwagi na czas, ale kiedy patrzę na Jezusa, to patrzę na tego, który jest ciągle trwający przy swoim Ojcu. To jest ktoś, kto ma niesamowitą relację, niesamowitą bliskość z Panem Bogiem, z Ojcem. Kiedy czasem, można powiedzieć, wymyka się, albo może nie wymyka, chociaż była taka sytuacja, ale spędza czas na to, żeby z Nim rozmawiać. Wiele rzeczy ma z Nim już ustalone. To jest... odbiera Jego wolę. On jest pewien Jego woli w stosunku co do Niego. Pan Jezus, czyli ten, który rządzi swoim królestwem, jest tym, który mimo ogromnej ceny zapłacił za swoich poddanych, można powiedzieć. To jest ten, który wyratował. Mimo tego, że mógł znaleźć się w bardzo, czy nadal być w bardzo komfortowych warunkach i nie cierpieć. On wycierpiał, ponieważ chciał uratować tych, którzy ginęli, bo bardzo ich kochał i bardzo mu na tym zależało. W wypełnianiu swojej misji był pokorny. Władca, ten, który może wszystko, jest pokorny. Ale i potrafił przeciwstawić się grzechowi albo nieodpowiednim postawom, chociażby robiąc pewną rewolucję w świątyni. To był ten, który kochał, ten, który zauważał tych, którzy potrzebowali miłości. On był wrażliwy na potrzeby innych. On mógł mówić kazanie za kazaniem, ale postanowił nakarmić tych, którzy przyszli, bo byli głodni. Jemu zależało. Ulitował się, był wrażliwy. Popatrzcie, ten, który jest królem Królestwa Bożego, został nazwany przyjacielem celników i grzeszników. Podejrzewam, że nie zostałby nazwany przyjacielem grzeszników i celników, gdyby ludzie nie widzieli go często z tymi ludźmi. I kiedy myślę, I właśnie to określało też jego, czy było takim, nie powiem, że przezwiskiem, ale taką nazwą, którą on otrzymał, takim przydomkiem, ale był też pełen mocy. Pan Jezus nie był słaby. Pan Jezus był pełen mocy. Pan Jezus był pełen Ducha Świętego. To, co robił, to, co mówił, robił z autorytetem. Czy ja chcę naśladować Jezusa w tych wymiarach? Czy chcę, żeby był takim moim superbohaterem? Kiedyś o tym mówiłem. Takim, który mimo tego, że zupełnie mógł komfortowe życie prowadzić jako Bóg, postanowił w taki nietypowy sposób, bo stać się człowiekiem, postanowił mimo ogromnej ceny, którą było cierpienie, zbawić ludzi, pójść na krzyż. W tym wszystkim, co robił, był pokorny. Był kochający, był wrażliwy, był przyjacielem celników i grzeszników. Był tym, który mnie uczy, żeby być przyjacielem, żeby akceptować, żeby zauważać, żeby kochać tych, którzy nie kochają, tych, których nie kochają inni. Kiedyś był pewien margines społeczny, można powiedzieć, celnicy i grzesznicy. To byli ludzie, do których społeczeństwo wcześniej nie chciało się przyznawać, z którymi nie chciało przebywać. Dzisiaj są inne grupy, które też są napiętnowane w różny sposób. Te grupy się zmieniają. Te grupy się zmieniają. I teraz, chcąc być jak Jezus, powinienem otworzyć się też na wszystkich tych, którzy cierpią. Charakter Bożego Królestwa wynika z tego, kto nim rządzi. Pan Jezus nadaje charakter, nadaje znaczenie, nadaje pewne cechy królestwu, którym rządzi. Ale jesteśmy niedoskonali. Jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy. Każdy z nas, nawet najbardziej taki największy mąż Boży, o którym możemy gdzieś tam czytać, ewangelista, nie wiem, pastor, ktokolwiek, każdy popełnia błędy. Każdy jest niedoskonały. Każdy uczy się tej miłości. I być może kocha niedoskonale. I to, co jest ważne, to to, żebyśmy pamiętali, dokąd zmierzamy. Jakie królestwo Jezus nam obiecał, jakie królestwo jest Jego królestwem, którego jesteśmy częścią, które jest pośród nas i które sprawia, że mamy pewną motywację do tego, żeby coś robić ze sobą. Więc jako niedoskonały człowiek czasem muszę przypominać sobie o tym, jakie jest Boże Królestwo. Dlatego chciałem się z wami podzielić, przypomnieć może po raz kolejny, może uważacie, że to jest nadmiarowe, nie wiem. Ale podzielić się swoimi myślami, rzeczami, na które zwraca mi uwagę Pan Bóg. Czym jest Królestwo Boże i jakie ono jest? Na czym się opiera? Do czego Jezus zachęca, żebyśmy szukali? Żebyśmy przede wszystkim szukali, a to za chwilę. Być może, jeśli nie będę tego regularnie sobie przypominał, to stanie się takie banalne i stanę się częścią różnych miejsc, różnych przedsięwzięć, społeczności. Ale ciągle ta najważniejsza rzecz gdzieś tam nie będzie we mnie żyła. Czasem muszę przebaczyć, bo inny niedoskonały zrobił coś względem mnie. Czasem ja muszę prosić o przebaczenia. Przede wszystkim chcę jako ten obywatel Bożego Królestwa rozwijać społeczność, dbać o to swoje życie duchowe, dbać o to, żeby była ta bliska więź między mną, a Bogiem, tym, który rządzi. Jaka jest obietnica względem Bożego Królestwa? Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 33 werset mówi: a szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Jezus mówi o tym w kontekście potrzeb, w kontekście troski, różne materialne rzeczy. Ale jeśli czytam wszystko, to wierzę, że wszystko. Więc odbieram ten werset jako taki Boży porządek. Najpierw powinienem szukać Bożego Królestwa. I tutaj tak mi się to wszystko składa w całość. Dlatego Pan Jezus nie mówił wprost o tym, czym jest Boże Królestwo. Dlatego podawał przykłady. Dlatego pokazywał to w przykazaniach. Bo powinienem szukać. Bo powinienem studiować, bo powinienem zastanawiać się, weryfikować swoje życie i patrzeć, jakie jest Królestwo Boże. Jaka jest Jego sprawiedliwość. To jest Boża kolejność. Najpierw szukajcie Bożego Królestwa. Najpierw skupmy się na tym, co jest najważniejsze. Wszystko inne będzie wam dodane. To jest wszystko inne z konsekwencją tego mojego poszukiwania i mojego odkrywania ciągle to nowych rzeczy, którymi charakteryzuje się Boże Królestwo. Nowych, to znaczy nie pochodzących spoza Biblii, bo one są w Biblii, tylko być może nowych dla mnie, bo nie są częścią mojego życia. Mam sporo pytań, ale chciałbym, bo mam pytanie, tak, czy jestem gotów kochać Pana Boga, czy szukam Bożej sprawiedliwości, czy swojej, czy chcę, jakiego kościoła też szukam, tak, jeśli chodzi o relacje, powiedzmy, między ludźmi, jakiego Bożego Królestwa szukam. Ale wiecie, tak naprawdę chciałbym zostawić nas z kilkoma rzeczami. Jeśli jesteś już obywatelem Bożego Królestwa, jeśli znasz Pana Boga, jeżeli Pan Jezus jest Panem w twoim życiu, to zachęcam do tego, żebyś przede wszystkim szukał Bożego Królestwa. Żebyś przede wszystkim szukał wartości, które stoją za Bożym Królestwem. W jaki sposób szukać? Nie da się szukać bez znajomości słowa, czy bez szukania tego, co Jezus mówi, pomijając w ogóle Biblię. Więc na pewno odnoszenie się, czy życie Słowem Bożym, to jest coś, co jest taką zasadą w życiu chrześcijanina. To jest relacja z Bogiem. To nie jest stawianie, słuchajcie, na pozory, czy na to, jak to wygląda przed innymi. Bo to jest nieważne, czy ty w pewien uduchowiony sposób funkcjonujesz, czy nie, czy pokazujesz to, jak bardzo kochasz Pana Boga słowami, tak, na pokaz. Najważniejsze jest to, jak wygląda twoje życie, jak wygląda twoja osobista relacja, osobista więź. Zachęcam do tego, żebyśmy szukali, żebyśmy odkrywali, żebyśmy pragnęli być w Bożym Królestwie, pragnęli być tacy, jakim jest ten, który rządzi, ten, który włada, ale też pragnęli być zgodni z tym, jaki wzór on pokazał, mówiąc chociażby o miłości, którą powinniśmy siebie darzyć. Natomiast jeśli nie poznałeś jeszcze Jezusa, może oglądasz to na YouTubie, gdziekolwiek indziej, może tu jesteś, nie poznałeś Jezusa i chcesz być częścią Bożego Królestwa, w którym jest miłość, które zasadza, które opiera się na miłości, w którym Pan Jezus akceptuje i przygarnia wszystkich, którzy do Niego przychodzą. Być może życie z Panem Jezusem nie jest doskonałe, nie jest pozbawione różnych trudnych sytuacji, bo tego nikt nie jest w stanie zagwarantować, że teraz będzie coraz lepiej. Ale Pan Jezus jest z tobą w tych trudnych sytuacjach. Jeżeli szukasz Pana Jezusa, jeżeli szukasz Bożego Królestwa, to zachęcam cię do tego, żebyś może sam, może teraz, może po spotkaniu, a może z kimś, kto już zna Pana Jezusa, pomodlił się o to, żeby Pan Jezus stał się królem w twoim życiu. A żeby Pan Jezus stał się twoim osobistym królem. tym, który będzie rządził, tym, który może zmienić Twoje życie. Chciałbym, żebyśmy powstali, bo chciałbym zakończyć dzisiaj modlitwą. Jak widzicie, to jest przypomnienie rzeczy, które dobrze znamy, ale jeśli bez przypominania sobie o ważnych i dobrych rzeczach będziemy omijać właśnie dobre rzeczy, to czasem Pan Bóg właśnie mówi do nas przez rzeczy, które są czasem nam bardzo doskonale znane. A chciałbym, żebyśmy pomodlili się, prosząc Pana Boga o to, aby pozwalał nam zaglądać w siebie. Pozwalał nam odkrywać Boże Królestwo w Biblii, w tym, jakim On jest, ale też pozwalał zaglądać w siebie i budować swoje życie na wzór. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że jesteś blisko nas i że Ty jesteś tym, który stworzył wspaniałe miejsce, dobre miejsce, że przygotowałeś dla nas coś wspaniałego w niebie, ale tutaj między nami w niewidzialny sposób jest Twoje Królestwo, że ono zasadza się, opiera się na miłości, że ono wypełnione jest Tobą, że to Ty jako dobry król, dobry pasterz, jako zbawiciel, jako ten, który pomimo wszystko przyszedł na ziemię, że Ty rządzisz, że Ty chcesz, Panie, abyśmy byli częścią tego dobrego miejsca, Panie. Prosimy Ciebie o to, abyś otwierał nasze serca. I abyś nam mówił, abyś wskazywał kierunek, abyś pokazywał nam, abyś pokazywał mi moje życie i pokazywał swój wzór, ale też, żebyś w cudowny sposób pozwalał zmieniać się na Twój obraz. Być może czasem już nie mam siły. Być może już czasem nie mam siły zabiegać, nie mam siły zmagać się. Ale wiem, że w takich sytuacjach Ty przychodzisz i że możesz w cudowny sposób zmieniać. Możesz w cudowny sposób przemieniać moje życie. Panie, proszę Cię o Twoją łaskę. Proszę Cię o to, abyś, Panie, sprawił, abyśmy myśleli o Twoim Królestwie. Abyśmy szukali Twojego Królestwa. Abyśmy potrafili w taki prosty sposób zabiegać o to, co najważniejsze. Bądź naszym królem, Panie. Bądź tym, który będzie rządził, który będzie dawał tą wartość, dodawał tej wartości do naszego życia. Amen.